Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o 13 grudnia 1981 roku, porozmawiali o stanie wojennym. Pewnie najwięcej będziemy rozmawiali o wydarzeniach dziejących się w ówczesnym województwie gdańskim i na Wybrzeżu. Moim gościem jest dr Arkadiusz Kazański, powiem dawniej IPN, teraz Muzeum II Wojny Światowej, a przede wszystkim autor między innymi chyba 200 haseł w Cyklopedii Solidarności.
Dzień dobry. Więcej, panie Wojciechu.
Tam więcej?
Ponad 500 chyba.
Bo... to ja bym się zatrzymałem na etapie 200.
No tak, nie?
Kiedyś żeśmy o tym rozmawiali. Także...
Tak, więcej. Tego więcej jest.
No dobrze, no to w takim razie wiemy dużo o bohaterach tamtego czasu.
Tak.
To jest zresztą bardzo ciekawe. Mam takie wrażenie, że to jest taki obszar historii, który najbardziej w ostatnich latach napotykał na różnego rodzaju problemy związane z tym, że trochę co innego często ludzie pamiętają, a trochę co innego zapisały różnego rodzaju dokumenty. To jest też obszar pewnych sporów politycznych, które się dzieją, bo pewnie ten stan wojenny wciąż budzi emocje. Ja przypomnę, przez długie lata tego 13 grudnia robiono takie badania ankietowe, czy tam rozumiesz cele generała Jaruzelskiego i dopóki jeszcze chyba żył generał, to generał zawsze te rywalizacje wygrywał, co było zadziwiające, jak na to, że Polska od 30 lat no jest krajem, ja bym powiedział, stanu wojennemu, czyli jest takim krajem, w którym wszyscy odbiliśmy się od tego wydarzenia i jakby patrzymy jakby z tej innej perspektywy. No ale to jakby jest też pytanie, które pewnie ja dzisiaj mojemu gościowi zadam. Ale porozmawiajmy w takim razie o tym 13 grudnia. On był, co by nie powiedzieć, mimo tego, że wiele osób przewidywało siłowe rozwiązanie dla strony solidarnościowej, ale też i dla ogromnej części społeczeństwa zaskoczeniem i szokiem.
Tak, dzień dobry. Na pewno 13 grudnia interwencja, jakby akcja cała przygotowana wprowadzenia stanu wojennego była jednak sporym zaskoczeniem dla społeczeństwa, mimo że, tak jak pan powiedział, już w czasie tworzenia się Solidarności, powstawania Komisji Zakładowej i działalności Związku Ruchu Społecznego, były takie głosy, no, że tutaj komuna, Związek Radziecki nie pozwolą na to, żebyśmy tutaj tak działali, na to, co robimy i tak dalej. Liczono się nawet z zamachem stanu. Na przykład przy okazji kryzysu bydgoskiego w marcu 81 roku.
No ja jako wtedy 18-latek mogę powiedzieć, że pamiętam czasy Bydgoszczy i pamiętam takie przekonanie, że siłowe rozwiązanie i jakieś wydarzenia dziejące się na ulicach trochę, mając w głowie i w pamięci doświadczenie roku 70 roku, gdzieś po głowie wszystkim chodziło, gdy tymczasem tutaj mamy do czynienia z bardzo sprawnie przeprowadzoną operacją milicyjno-wojskową, z tym jeszcze aspektem masowych aresztowań działaczy Solidarności. To był plan, którego chyba jednak po tej władzy komunistycznej roku 80-81 roku żeśmy się nie spodziewali.
No być może, ale jednak pamiętajmy, że to jednak była machina sprawna w dalszym ciągu. Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie, dowódcy, generałowie, żołnierze, cały tutaj ten obszar milicyjno, jakby esbecki, tak? No to są tysiące, setki tysięcy ludzi czynnych, sprawnych powiedzmy, tak? Zawodowo i tak dalej, aktywnych i faktycznie no już od października 80 roku powstawały pierwsze listy działaczy Solidarności i różnych organizacji niezależnych, Ruchu Młodej Polski na przykład, czy tam NZS-u, których to działaczy należy w pierwszym rzędzie aresztować, zatrzymać do internowania właśnie na wypadek wprowadzenia wtedy, jak to nazywano, stanu wyjątkowego, właśnie z powodu, jak to też nazywano w tych dokumentach partyjno-esbeckich, ze względu na zagrożenie dla obronności państwa, ze względu też na prowadzenie działalności antysocjalistycznej, jak to wtedy mówiono. I to byli działacze Solidarności, strajkowi z sierpnia 80 roku, też działacze Wolnych Związków Zawodowych sprzed sierpnia, liderzy, Lech Wałęsa oczywiście, Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusewicz, ale też no, ci liderzy strajkowi z tych zakładów, nie tylko Stoczni Gdańska, ale tam z komunikacji, z portów i tak dalej. No tutaj nie tylko też z Gdańska, Gdyni, Trójmiasta, ale i z Kościerzyny, z Tczewa i tak dalej. No i te listy, one były sukcesywnie tych działaczy przeznaczonych do internowania, do jakby czasowego pozbawienia wolności. Były one potem jakoś tam w kolejnych miesiącach aktualizowane. Niektóre osoby wypadały, powiedzmy, ze względu na to, że już przestawały pełnić działalność związkową, czy jakby no, według oceny tych autorów tych list nie zagrażały swoją działalnością, jakby były już bardziej może umiarkowane, jak to wtedy nie nazywano, nie byli już tymi ekstremistami, nie, bo to fajnie tutaj, fajnie, to tak mówię, ale można po latach mówić, ale dzielono też związek na tych ekstremistów i tych umiarkowanych.
To bardzo ważne było, jeśli chodzi o okres zjazdu Solidarności, czyli jesień, wczesną jesień 1981 roku, kiedy te frakcje w Solidarności były no, nagłaśniane przez oficjalne media PRL-u i próbowano jakby podkreślać, że z niektórymi władza chce rozmawiać, może, a z innymi nie, no bo oni przekroczyli jakieś tam granice. No mieliśmy wtedy takich czarnych ludów, jakby zresztą ta zasada funkcjonowała aż do 1988 roku. Przypomnę, że przed rozmowami Okrągłego Stołu wykluczano z nich Adama Michnika i Jacka Kuronia jako te osoby, z którymi władza na pewno do stołu nie usiądzie. Podejrzewam, że to brzmi z dzisiejszej perspektywy oceny różnych wydarzeń historycznych czasami nieco zabawnie. No ale wróćmy w takim razie jeszcze raz do tego roku 81 i do tych wydarzeń poprzedzających. Znaczy ja wciąż trochę jako, no właśnie mówię, wtedy młody człowiek, być może łudziłem się co do siły Solidarności. Byłem przede wszystkim zadziwiony faktem, że wydarzenia roku 81 spotkały Solidarność tak, jakby to ładnie powiedzieć, słabo przygotowaną na ten wariant siłowy. Ja przypomnę, że były takie wydarzenia, które poprzedzały wprowadzenie stanu wojennego i które były taką swoistą próbą sił. Tutaj jako student Uniwersytetu Warszawskiego miałem okazję właściwie uczestniczyć w wydarzeniach w Szkole Pożarniczej na Żoliborzu w Warszawie, gdzie właściwie na oczach działaczy Solidarności i ówczesnego NZS-u dokonano takiej no, siłowej pacyfikacji strajku uczniów tej szkoły pożarniczej i właściwie nie udało się temu przeciwdziałać, mimo tego, że z formalnego punktu widzenia wszyscy byli przekonani, że Solidarność jeszcze wciąż wielką siłą społeczną i polityczną.
Tak, to jakby to przekonanie moim zdaniem zaczyna i ta siła Solidarności wewnętrzna i zewnętrzna zaczyna gasnąć po marcu 81 roku, tak? Kiedy następuje to ta kulminacja. Właściwie największa siła Związku Solidarności wtedy przy okazji tego kryzysu bydgoskiego, gdzie rzeczywiście no jest mobilizacja, jest takie no, ostre postawienie sprawy, że no, albo no, trzeba wyjaśnić tutaj tak, te zajścia w Bydgoszczy, ukarać winnych i tutaj rząd, partia musi rzeczywiście dokonać takiego samooczyszczenia i tutaj no, nie ma kroków wstecz i potem jakby no, wiemy, że no, Solidarność w razie tak, no, braku takiego ukarania tych sprawców zagroziła tym strajkiem generalnym, no i wtedy no, atmosfera w kraju też była taka bardzo napięta, bo z kolei nasi sąsiedzi, szczególnie jeden tutaj ze wschodu, groził już interwencją albo umiejętnie posługiwał się tą groźbą interwencji, straszył, wywierał presję. Ale to też nie pozostało bez wpływu na społeczeństwo. No i potem jest ta decyzja przewodniczącego, no Lecha Wałęsy, ale też powstała gdzieś tam w gronie eksperckim w Warszawie, gdzie rezygnuje się z tego strajku generalnego, dochodzi do pewnego, powiedzmy, porozumienia z władzami, to napięcie jakby schodzi ze związku, część ludzi. Chociaż to też nie jest tak, to się teraz mówi, że związkowcy byli za tym strajkiem generalnym i tak dalej, że tutaj ani krok w tył, ale jest no, wiele dokumentów, które no, potem popierają stanowisko Wałęsy, że z tych dużych komisji zakładowych, ze stoczni, tam mogą teraz powiedzieć ci przeciwnicy Lecha Wałęsa, że no, oni wtedy popierali stocznie, porty, te duże zakłady popierały Wałęsę, no to dlatego są te listy poparcia, ale no, myślę, że też spora część społeczeństwa odetchnęła, że rzeczywiście nie dochodzi do tego kryzysu, ale po konsekwencji no, te napięcie spada, mobilizacja spada i potem już no, nie udaje się związkowi tego stanu takiego gotowości, tej siły powiedzmy odbudować. I rzeczywiście, no, ale też ja myślę, że związek no, też był jednak organizacją ludzi wolnych jednak. Nie był jakąś taką karną taką organizacją, że tutaj musisz wszystko robić i tak dalej. Musisz, nie było żadnych rozkazów i tak dalej. I to też jest jakby konsekwencja potem tego, że no jednak każdy w wolności decydował, tak, czy tego 13 grudnia 81 roku wychodzi do tego swojego zakładu pracy, czy na ulicę i protestuje przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, bo to też nie było wcale takie proste, oczywiste, tak, bo wraz z wprowadzeniem stanu wojennego wchodzi to ustawodawstwo, powiedzmy dekrety stanu wojennego, wysokie kary pozbawienia wolności za właśnie udział w protestach właśnie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, za organizowanie strajków, nawet z karą śmierci włącznie. To był ten, zdaje się, paragraf 48 z dekretu stanu wojennego, gdzie no, za nieprzystąpienie do pracy w zakładzie, czy organizowanie strajku było to traktowane, jeśli zakłady były zmilitaryzowane, jako odmowę wykonania rozkazu w czasie no, działań, prowadzenia działań wojennych. I dla mnie to tak i tak sporo jednak osób stanęło w obronie związku. Tym bardziej, że w tej nocy 12 na 13 no, sporo działaczy tego pierwszego garnituru zostaje internowanych.
Tu przypomnijmy, że na Wybrzeżu rozgrywają się te rzeczy najważniejsze w tym momencie, dlatego że 11 i 12 grudnia odbywa się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Odbywa się ono na terenie Stoczni Gdańskiej w sali BHP i to po tym spotkaniu dochodzi do internowania całej czołówki Komisji Krajowej, najważniejszych działaczy Solidarności. No taki najbardziej głośnym i spektakularnym momentem tego aresztowania są wydarzenia wokół Grand Hotelu w Sopocie, który został okrążony i tam wyłapywano dużą część tych działaczy. Dochodzi do masowego internowania i realizacji tych list, o których żeśmy wspomnieli. W bardzo wielu miejscach te osoby są zatrzymywane. To jest jakby ważny element tego, co się za chwilę wydarzy, choć ja dlatego trochę wracałem do tej opowieści o jesieni roku 81, bo chciałem też zrozumieć, na jakim etapie władze zdecydowały się na przeprowadzenie tego działania siłowego. Jak się wydaje, myśmy trochę o tym powiedzieli, znaczy z jednej strony to była ta groza alternatywy w postaci interwencji sowieckiej, drugim ważnym elementem było to poczucie, że no, Solidarność pogrążyła się w różnego rodzaju sporach i że właściwie nie jest jasno wytyczony kierunek, w którym ona powinna dążyć w następnym czasie. No, rzeczywiście ten podział na bardziej umiarkowanych i mniej umiarkowanych jest tutaj pewnie jakoś ważny. No ale też wydaje mi się, że powinniśmy też powiedzieć, że był to czas bardzo trudnego życia. Znaczy, że kraj pogrąża się w coraz głębszym gospodarczym rozpadzie, że właściwie te wszelkie próby zapanowania nad kryzysem gospodarczym ani ze strony władz, ani ze strony Solidarności się nie powiodły i właściwie mamy do czynienia z takim bardzo gwałtownym tąpnięciem, w którym to ludzie zaczynają zajmować się głównie ratowaniem swojego codziennego życia, zdobywaniem produktów, które niezbędne są do utrzymania rodziny i to jest też ważny element tego zniechęcenia społeczeństwa, no mówiąc najkrócej, polityką w jesieni 81 roku.
Tak, bo nawet związek na jesieni 81 roku nawet organizował takie struktury właśnie na wypadek, albo żeby pomóc przetrwać Polakom zimę. Chodziło tam o jakby zagwarantowanie opału, takich podstawowych zupełnie rzeczy jakby z dzisiejszej perspektywy, ale to pokazuje, że to był rzeczywiście realny problem, realna bolączka społeczeństwa i rzeczywiście trudno w takiej sytuacji żądać też od kogoś, kto jakby nie jest w stanie zapewnić takiego codziennego bytu swojej rodzinie, żeby też potem myślał o no, takich sprawach jakby wyższego rzędu. To pan też wspominał o tych konfliktach w związku. To też widać, my mówiliśmy o tym, o zjeździe krajowym, ale też widać tutaj na podwórku gdańskim w lipcu 81 roku na zjeździe tutaj regionalnym w Teatrze Muzycznym, gdzie tam dochodzi do bardzo takich mocnych sporów wewnętrznych między właśnie tą grupą, powiedzmy, tak zwanego gwiazdozbioru, a tych zwolenników Lecha Wałęsy. I tam dla takiego pełnego idealizmu kogoś, kto jakby wierzy w ideały Solidarności, tak myśli, że to można zmienić i tak dalej, no potem dochodzi takie realne zderzenie z tą rzeczywistością, tych kłótni, jakby braku wzajemnego szacunku i tak dalej, gdzie wielu może się nawet zgorszyło tym, tak, gdzie jak to zobaczyło, jak się tą politykę robi, jak to się mówi, żeby nie widzieć to, jak się tą politykę robi na, już nie pamiętam, ale żeby nie wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę, coś takiego jest, nie? I to potem dochodzi do tego właśnie takiego potem no, słabnięcia. No i dochodzą te kłopoty i zresztą władze umiejętnie jakby tą kierowały tym napięciem społecznym, tak? Bo te konflikty...
I takim przekonaniem, że społeczeństwo coraz głębiej liczy na to, że coś się takiego zdarzy, co zdejmie z nich tę grozę zbliżającej się zimy, nierozwiązane problemy i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę, że władze uruchomiły już wcześniej takie oddziały milicyjne, robotnicze, które miały pojawiać się w terenie i które miały właśnie pomagać społeczeństwu, to odnoszę wrażenie, że zarówno Solidarność, jak i władza PRL-owska próbowały na różne sposoby, ale w podobny sposób uspokoić opinię publiczną tego rodzaju specjalnymi działaniami. Jak się wydaje, władza uzyskała jeden ważny element, znaczy odzyskała pewnego rodzaju kontrolę nad wydarzeniami. Znaczy wydaje się, że to też chyba pewnie pytanie do historyka, ale wydaje się, że generał Jaruzelski po przejęciu wszystkich ważnych funkcji w państwie odbudował siłę władzy, już tym razem nie w oparciu o Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, a raczej o te resorty siłowe, czyli okazało się, że to struktura wojska i części milicji jest tą strukturą, w oparciu o którą generał Jaruzelski teraz może powiedzieć, jestem gotowy do przeprowadzenia tej skomplikowanej, bo co by nie powiedzieć, stan wojenny był bardzo skomplikowaną operacją.
Tak, no to były te resorty dwa, na których mógł generał Jaruzelski polegać wtedy, tak, żeby to były te zdyscyplinowane szeregi, gotowe właśnie by wykonać te rozkazy, no bo pamiętajmy, że pod wpływem sierpnia i potem tej rewolucji Solidarności przyszło spore zwątpienie w szeregach no, samej partii już, tak, dużo działaczy partyjnych rzucało legitymację i tutaj generał Jaruzelski nie mógł być pewien tych struktur, dlatego no, zresztą rozsądnie ze swojego punktu widzenia logicznie, kiedy wprowadza tak skomplikowaną operację, no, oparł swoje plany, powierzył te obowiązki no, do wykonania siłom wojskowo-milicyjnym i tak rzeczywiście było.
Uzyskał zaskoczenie, co w operacji typu wojskowego odgrywa ważną rolę, bo ja przypomnę, że jeszcze na tym posiedzeniu Komisji Krajowej pojawiały się głosy, że coś się zaczyna dziać, że gdzieś widać ruchy wojsk, że coś się dzieje, ale mimo tego delegaci, którzy byli w stoczni jeszcze wieczorem 12 grudnia mówią, no to się cały czas coś takiego dzieje i większość z nich dość spokojnie udaje się do swoich pokoi hotelowych, właściwie nie zakładając, że coś złego tej nocy się wydarzy.
No tak, no byli cały czas dobrej nadziei, mimo tych nadciągających symptomów, że coś rzeczywiście się może wydarzyć. No przecież przychodziły te komunikaty posłańcy na sali BHP, że tam gdzieś czołgi widziano, że tutaj telefon do Lecha Wałęsy, tam też, że on tam się dowiaduje, że będzie wprowadzony stan wojenny i gdzieś tam to lekceważy, tak? I też Aleksander Hall miał gdzieś tam sygnały od kapitana Chodysza, że ten stan wojenny będzie wprowadzony i pomogło to ostrzec kilku działaczy RMP. Ale rzeczywiście jakaś taka no, cecha natury ludzkiej była, żeby jakby odsuwać te pesymistyczne takie widoki na przyszłość i ludzie jakoś wierzyli, że dalej no, będzie funkcjonować związek i
myślę,
tak dalej.
Myślę, że istniało też przekonanie, że Solidarność jest za dużą potęgą, żeby została rozbita tego rodzaju działaniem.
To też. Była ta no, 10 milionów Polaków, tak, czynnych zawodowo, także no, siła jakby możemy powiedzieć, że taka potężna i tutaj nie damy sobie zrobić krzywdy. Często też pamiętano, myślano w kategoriach sierpnia tego zwycięstwa, że te strajki masowe, poparcie i tak dalej, że jeśli coś takiego władza byłaby gotowa jakby wejść w taki wojskowy czy konflikt taki już na poważnie, to tutaj społeczeństwo stanie w obronie Związku i no nie damy się, tak?
Doktor Arkadiusz Kazański jest moim gościem. Rozmawiamy o 13 grudnia 1981 roku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Słuleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o 13 grudnia 1981 roku, o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Moim gościem jest dr Arkadiusz Kazański. No to w takim razie porozmawiajmy, jak te operacje przeprowadzano i gdzie ona spotykała się z oporem. Znaczy, gdzie Solidarności udało się, czy też ludziom po prostu, którzy chcieli zaprotestować, udało się zaprotestować przeciwko stanowi wojennemu.
No tutaj na Wybrzeżu, na Pomorzu Gdańskim, w ponad 40 zakładach pracy, bo to zakłady w pierwszym rzucie jakby zaprotestowały, podobnie jak w sierpniu 80 roku, tam była ta realna możliwość jakiegoś wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Mimo zaskoczenia, mimo aresztowania liderów, to co już mówiliśmy, z 12 na 13 grudnia, no to mamy ponad 40 zakładów pracy tutaj, które mimo tego zagrożenia tym ustawodawstwem wojskowym, nawet wojennym powiedzmy, tam rozpoczynają się strajki. Oczywiście Stocznia Gdańska, Port Gdański, Komuna Paryska w Gdyni, Port w Gdyni. No ale to jakby się wykrusza dosyć szybko, bo są władze zdecydowane, zdeterminowane, żeby te protesty pacyfikować.
Ale czy jak patrzymy na to, czy władze miały jakieś takie poczucie, że trzeba jak najszybciej tę sprawę załatwiać, bo tak się, jak się patrzy na te wydarzenia, to wyraźnie miały taką tendencję do tego, żeby te najbardziej spektakularne nazwy likwidować z tej mapy strajkowej. No, przypomnijmy, że to jest tak, że zaczyna się od próby spacyfikowania tych strajków, no właśnie na przykład w Stoczni Gdańskiej, gdzie właściwie ta reakcja następuje 14 na 15 i z 15 na 16. Dwie noce, kiedy ten strajk zostaje rozbity. Przypomnijmy, że zresztą w Stoczni Gdańskiej oprócz strajkujących pracowników tego zakładu, choć nielicznej w stosunku do całej załogi grupy, mamy też strajkujących studentów, którzy się tam przenoszą z uniwersytetu głównie i stanowią oni też ważny element. Tutaj się upominam o kolegów, którzy przez te dwie noce tam, czy też trzy noce stawiali opór i byli tymi obrońcami Stoczni Gdańskiej, choć nie byli jej pracownikami.
Tak, to jeszcze studenci wyższej szkoły morskiej tam przyjechali do Stoczni Gdańskiej. W ogóle jest jakby ciekawa sprawa z tą stocznią, bo rzeczywiście tego 14 grudnia, czyli w poniedziałek, przychodzi cała załoga do pracy, tam te 14-15 tysięcy ludzi i koło godziny 14, kiedy jest jakby koniec pracy, tak, no część ludzi chce wychodzić z tego zakładu, tak, i tam jest no, sytuacja bardzo taka, powiedzmy, dynamiczna. Ci, co chcą zostać, nie chcą ich wypuścić. No, jakaś nawoływanie do solidarności, do jedności, no ale no, nie można wbrew jakby tak zatrzymać. I w końcu ta, około połowy załogi wychodzi ze stoczni, zostaje około 7 tysięcy w stoczni. I potem w nocy z 14 na 15 te 7 tysięcy zostaje wyprowadzone z terenu stoczni, bo wtedy w nocy z 14 na 15 na teren zakładu wchodzą siły ZOMO, wyprowadzają praktycznie całą załogę i władze myślą to, co pan powiedział, że ta najważniejsza, ta kolebka Solidarności jest spacyfikowana, że można już posłać w kraj informację, że Stocznia Gdańska już przestała strajkować. Bardzo ważny symbol, tak? Tak jak no, często teraz no, pracuję w Muzeum II Wojny Światowej, myślę podobnie w kategoriach symbolu jak Westerplatte, tak? Że z tego Westerplatte szło na Polskę informacja, że Westerplatte wciąż walczy i tak dalej, co podnosiło na duchu.
Z całą pewnością dla wydarzeń roku 80, 81 czy 88 Stocznia Gdańska odgrywała bardzo podobną rolę.
Bardzo podobną i tutaj władzom z tych względów zależało, żeby jak najszybciej skończyć strajk w stoczni. I oni myśleli, że się to udało, bo wyprowadzałem tych 7 tysięcy stoczniowców i jest po strajku, ale na teren stoczni wchodzą właśnie ci studenci, między innymi jakieś tam niedobitki, które nie zostały wyprowadzone i ten strajk dalej trwa.
Ja przypomnę taką scenę z 15, której byłem świadkiem, kiedy to pod stocznią pojawiają się oddziały wojskowe i które trochę z braku dyspozycji i rozkazów zostają udekorowane flagami Solidarności. Odnoszę wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że prawie, że bratają się z tymi protestującymi. Pod stocznią pojawiają się też ci zwykli gapie, ale też i demonstranci, którzy próbują od strony miasta pokazać, że są zainteresowani tym, co się dzieje i mówiąc najkrócej, nie zgadzają się na ten stan wojenny. Odnoszę takie wrażenie, że to jest z kolei taki ważny moment, kiedy znowu pojawia się ta masa krytyczna, a nóż, a widelec może znowu się uda pokazać władzy, że to jest zły pomysł, ten stan wojenny. Ale nie, pojawia się, jest kolejna noc, która jednak ten strajk w Stoczni Gdańskiej kończy.
Tak, i te oddziały, które zostają udekorowane tymi nalepkami, kwiatami, te czołgi transportero-pancerzone, one zostają wycofane spod stoczni, wchodzi już nowa czy tam dywizja, nie wiem, nie jestem historykiem wojskowości, żebym tutaj nie popełnił gafy, ale nowe oddziały pod stocznie, które są zdeterminowane. Jest rzeczywiście próba przez społeczeństwo tych, którzy nie pracowali w stoczni, jakby w cudzysłowie odbicia stoczni, tak, żeby uratowania, żeby i zgromadzenia się pod pomnikiem poległych stoczniowców, i bo to też była rocznica 16 grudnia, 11 rocznica masakry grudnia 70 roku, to się na siebie nakładało. Rzeczywiście dochodzi też 16 i 17 w mieście do tych walk na ulicach. No ale tutaj już władze rzeczywiście są zdeterminowane, żeby ten strajk zakończyć. 16 w godzinach rannych, około 6 rano czołg rozbija tą drugą bramę historyczną stoczni. Te barykady przy jedynce, trójce, no dwójce też zostają polikwidowane. Uczestnicy strajku aresztowani. Siły wojskowe wchodzą dalej na teren stoczni, tam przez most na Wyspę Ostrów, pacyfikują w stoczni remontowej też protest, nie? Potem wszystkich tam grupują, przywódców strajku w sali BHP. Te ważniejsze postaci aresztują, powiedzmy tych, które tak jakby nie widzą z powodu ich zagrożenia, wypuszczają. Niektórych internują, niektórych aresztują. No i to też jakby od 16 grudnia kopalnia Wujek, tak? Żeby to też taki mocny sygnał władz, że tutaj już nie będziemy... Że na ostro, tak? Idziemy na ostro.
To był z całą pewnością dla społeczeństwa szok, bo jeśli można powiedzieć, że początek stanu wojennego był dobrze przeprowadzoną operacją, to także w tym był dobrze przeprowadzoną operacją, że nie padały ofiary śmiertelne. Potem nagle okazuje się, że władza jest po pierwsze zdeterminowana do użycia siły, do użycia broni i ta wiadomość o kopalni Wujek z całą pewnością dla polskiego społeczeństwa jest takim szokiem, trochę przypominającym to, co zdarzyło się w roku 70. Przypomnijmy, że jednak mimo wszystko ten protest na terenie Zagłębia i Śląska, on się utrzymuje i przypomnijmy potem jeszcze kopalnie Piast i Ziemowit, które praktycznie aż do Wigilii roku 81 roku stawiają opór. Czyli stosują chyba najbardziej trudny strajk, czyli strajk pod ziemią. Ale to jest jakby coś, co dzieje się w zupełnie innym miejscu. To pomoże paradoksalnie w tą późną jesienią i zimą roku 81 roku udaje się władzy łatwiej spacyfikować niż Śląski Zagłębie.
No tak, nie? Tutaj rzeczywiście już po Wujku, po tej masakrze w Wujku tych strajków nie ma. One się kończą tam w Piaście do 28 grudnia. Jeszcze trwa protest, tak jak pan powiedział, pod ziemią. No tak, ten Śląsk rzeczywiście taki był zdeterminowany, powiedzmy te kopalnie, górnicy, niż tutaj w Gdańsku, no ale to...
Przypomnijmy, że my mamy te strajki właśnie jeszcze w portach. Mamy taki dramatyczny trochę moment, kiedy rozładowywany jest strajk w rafinerii, ówczesnej rafinerii gdańskiej, gdzie no, dochodzi do negocjacji takich i w końcu ci strajkujący decydują się na wyjście z zakładu pod warunkiem, że to wojsko, a nie milicja będzie tym czynnikiem, który... Tutaj władze nie zawsze dotrzymują słowa. Przypomnijmy, że to... Zresztą istniało takie przekonanie chyba w 81 roku, że jakby trochę co innego milicja, trochę co innego wojsko, choć odnoszę takie wrażenie, że po tych wydarzeniach pewnie się ta opinia trochę zmieniła.
A nawet było takie hasło, wojsko z nami, wojsko z nami, naród, nie, my stoczniowcy się nie damy, coś takiego, wojsko z nami, my stoczniowcy się nie damy. Takie,
no właśnie, no ale to się nie do końca spełniło.
No właśnie, nie?
Poza tym krótkim epizodem z 15 grudnia i tymi takimi spektakularnymi zdjęciami, które przeszły do historii tych czołgów i tych transporterów opisanych hasłami siłami Solidarności. Ale wróćmy w takim razie jeszcze do tego, co się zaczyna, bo zaczyna się pewna nowa epoka, czyli epoka tego podziemia solidarnościowego. Jeśli już mówimy o tych hasłach, to pojawia się to takie ukute hasło zima wasza, wiosna nasza, takie przekonanie, że jeszcze coś się wydarzy. Przypomnijmy, że co prawda ta czołówka Solidarności jest internowana albo aresztowana, no ale pojawia się to takie podziemie z charakterystycznymi nazwiskami. Tutaj z całą pewnością przypomnieć warto Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak. Bogdan Borusewicz, który mniej z nazwiska, ale też, jakby to ładnie powiedzieć, w tym podziemiu się w tych latach znajdował. To były takie symbole tego, że nie wszystko się władzy udało, że gdzieś są ci ludzie, którzy się władzy wymknęli. Zresztą krążyło wiele legend odnośnie, kto jeszcze się gdzieś tam właśnie wymknął.
Że Lis podawano sobie wtedy, pamiętam, że Lis, te legendy, że Lis uciekł tam gdzieś tam z bloku, skoczył i
to
tak
prawda,
dalej.
To prawda, choć ja kiedyś rozmawiałem z Bogdanem Lisem, który opowiadał, że była to taka plotka kolportowana po to, żeby, mówiąc najkrócej, zdekonspirować jego prawdziwe miejsce pobytu. No ale to mniejsza o to. To było ważne, znaczy, że to się pojawiło. Pojawia się też drugi ważny czynnik, który, jak oglądacie państwo teraz ten taki filmik związany z pamięcią o 13 grudnia jest ważny, czyli to poparcie ze świata, czyli ten prezydent Reagan, który tam te zapala świece, który mówi, nie pogodzimy się z tym, co się wydarzyło w Polsce. I pojawia się takie nowe sprzężenie, odnoszę wrażenie, to podziemie w kraju i wyraźne poparcie świata dla tej podziemnej Solidarności. No przypomnijmy też, że Jan Paweł II jest wtedy papieżem i to takim papieżem, który w sprawach Polski jest człowiekiem absolutnie aktywnym.
Tak, no często wypowiadał, tak? Zależało mu na tym, żeby to, tak jak mówił, ojczyzna to jest moja matka, tak? I tak jak matkę, tak Polskę szanował i kochał. I często się wypowiadał na jej tematy bardzo dobrze. Ale jeszcze jakby wrócić do tej aktywności po 13 grudnia, gdzie mamy to aresztowanie, internowanie przywódców. Bardzo ważne dla takiej jedności, budowania wspólnoty jest to pomoc rodzinom osób represjonowanych, nie? Gdzie w zakładach pracy wiedziano, kto jest internowany, kto jest aresztowany.
To zresztą powoływało takie działania w rodzaju zbiórka pieniędzy. Właśnie, na te tak. osoby organizowane przy parafiach, różnego rodzaju komitety. To też bardzo ważne, bo tak mi się wydaje, że to też jest taki moment, kiedy nastąpiła wielka próba dla polskiego kościoła, który wcale w tych latach przed rokiem 80 aż tak bardzo zdeterminowany po stronie polskiej opozycji nie był, gdy tymczasem w stanie wojennym polski kościół z całą pewnością na masową skalę staje się tym miejscem schronienia dla ofiar stanu wojennego.
Tak, tak. I to przez kościół idzie przez dużo akcji takich właśnie pomocy, gdzie się zbiera środki finansowe. Już wspomnieć tutaj parafię Świętej Brygidy, na przykład z księdzem Jankowskim, który tam jest organizowana komisja charytatywna Dary, przyjeżdżając z całej Europy, z całego świata, tak, te tiry wyładowanie i tak dalej. I jest ta pomoc, ta najbardziej takie, gdzie się dochodzi do tego człowieka potrzebującego, konkretnie gdzieś tam w zakładzie, do domu, żeby przynieść tam rodzinie te środki żywnościowe, środki płatnicze, i ta mądrość Kościoła, która każe nie zostawiać w potrzebie tych potrzebujących, tak? I
to no jest też gdzieś... to było ważne, odnoszę wrażenie, dla tego podziemia, żeby było takie przekonanie, że ci, którzy odważyli się na protestowanie w imieniu Solidarności, nie są osamotnieni.
Właśnie, nie są pozostawieni samym sobie, tak? Że nie zostawiamy ich. Oni byli liderami, prowadzili nas i teraz są, jakby cierpią, no to nie możemy ich zostawić. I to jest to na masową skalę do 83 roku. Nawet w zakładach pracy wielu dalej próbowano prowadzić taką działalność dalej statutową w ramach związku, tak? Czyli właśnie składki, wypłacanie tych zasiłków pogrzebowych na przykład, czy chorobowych i tak dalej. I żeby nie zostawiać w potrzebie. I potem bardzo ważny moim zdaniem jest ta manifestacja z 1 maja 82 roku. Właśnie gdzie to hasło zima wasza, wiosna nasza już się wydaje, że zostaje mało co, a zaraz zostanie zrealizowane, bo ta niespodziewanie, ta wielka manifestacja solidarnościowa w Gdańsku...
Której władza się nie przeciwstawia.
Nie przeciwstawia, która też jest manifestacja pewnym zaskoczeniem dla tych liderów podziemnej Solidarności, bo oni nie nawołują wprost do uczestnictwa i tak dalej, do raczej do takiego spokojnego gdzieś tam w domu, w kościele, żeby zostać.
A tutaj tak naprawdę udaje się odbyć tę całą trasę od pomnika poległych stoczniowców do centrum Gdańska, a potem jeszcze na Zaspę, żeby,
tak, do mieszkania żeby Lecha właśnie Wałęsy,
tak, nie? Żeby pozdrowić panią Danusię i powiedzieć, że jesteśmy za Lechem Wałęsą
i pokazać tą solidarność z tymi represjonowanymi, nie? Że nam zależy tutaj na tych ideałach, że to było dla nas ważne. Te ideały Solidarności były dla nas ważne i one są dalej ważne, mimo że teraz jesteśmy represjonowani, Solidarność jest, powiedzmy, zdelegalizowana. Ale my tutaj się nie zgadzamy na to, tak?
To takie poczucie, że to jest na wyciągnięcie ręki mija 3 maja, kiedy to nie tylko w Gdańsku, ale też w Warszawie i w wielu miastach dochodzi do demonstracji, które są już bardzo gwałtownie tłumione przez władze. I okazuje się, że po pierwsze jest to walka na znacznie dłuższy dystans, a po drugie, że jest to też walka dość brutalna, w której tak naprawdę te demonstracje uliczne zaczynają być takim orężem tego podziemia, orężem, które jest różnie skuteczne, a czasami też niestety niesie za sobą ofiary. Przypomnijmy to, co zdarzy się w rocznicę porozumień sierpniowych, czyli 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie. Ale wróćmy w takim razie do tego momentu najważniejszego, czyli stan wojenny on z całą pewnością jest sukcesem władzy. Władza ten sukces konsumuje, czyli umacnia się generał Jaruzelski, ale już właśnie w oparciu raczej o ten swój aparat, powiedziałbym, wojskowy i wywiadu wojskowego. Tutaj przypomnijmy rolę generała Kiszczaka, który staje się właściwie osobą numer 2 w polskim państwie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest co najwyżej takim elementem usługowo-pomocniczym. Przypomnijmy, że partia właściwie całą zimę 81 na 82 rok płaci tę cenę w postaci jednak tysięcy legitymacji, które ludzie rzucają i mówią, nie będziemy uczestniczyli w czymś takim. To jest bardzo ważne, szczególnie w tych środowiskach inteligenckich, gdzie odnoszę wrażenie, ta grupa jest szalenie liczna. Przypomnijmy, że spotykają te właśnie środowiska inteligenckie ważne represje, czyli to są czystki wśród dziennikarzy, to jest zakaz pracy dla ogromnej części naszych kolegów dziennikarzy. To jest też bojkot telewizji zarządzony przez dużą część środowiska artystycznego, co moim zdaniem odgrywało w tych wydarzeniach roku 81-80 roku taką ważną rolę, był takim symbolem.
Bo przynajmniej nie legitymizowało wprowadzenia stanu wojennego, tak? I tutaj piękne zachowanie tego środowiska artystycznego, aktorskiego, tak? No tak, jak najbardziej, nie?
To były te czynniki, o których chciałem wspomnieć, dlatego, że gdy mówiliśmy o tym, że podziemie i zagranica, ale też i te czynniki krajowe, one były o tyle ważne, ale co by nie powiedzieć, bardzo słabnie ten czynnik związkowy, tak? Znaczy te próby tworzenia tej normalnej działalności w komisjach, ale jednak, co by nie powiedzieć, to jest wielki okres odchodzenia i słabnięcia ruchu związkowego. Przypomnijmy, że władze mają różne pomysły na to, żeby przechwycić tych członków Solidarności. Reorganizują cały ten system związków zawodowych. Znaczy z jednej strony Solidarność jest zawieszona, a potem zdelegalizowana jesienią. Gdy tymczasem dotychczasowych tych prorządowych związków tworzone są jakby nowe struktury, które mają się, jakby to powiedzieć, jakoś inaczej umieścić w tej strukturze, gdzie pojawia się nawet takie pozorne poczucie, że to są związki, które będą reprezentowały różnych ludzi.
Najpierw ta akcja Renesans, tak? Żeby jakby neosolidarność, tak? Czyli coś takiego jak Solidarność, ale jakby z przywódcami, którzy jakby będą tutaj współpracować, powiedzmy, z władzami PRL, to się nie udaje i potem powstają te neozwiązki, jak to nazwano, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. I to też przez 2 lata gdzieś tutaj, tak jak w Gdańsku widzę na Pomorzu, jest ostry bojkot, tak? Bardzo mało członków, nikt nie chce się zapisywać i tak dalej. I dopiero gdzieś tak 85, 86 rusza ta fala, te związki do siebie jakoś tam przekonują, ten czynnik taki upływu czasu przychodzi ludzi i tak dalej.
No ale też czynnik czysto praktyczny, to jest miejsce, gdzie otrzymuje się różnego rodzaju wsparcie, to jest miejsce, gdzie można, mówiąc najkrócej, upomnieć się o coś, albo na przykład dostać wczasy w Bułgarii.
Tak, to jest istotne, tak, dla wielu ludzi i to jakby jest, no mówię, po kilku latach te związki zaczynają rzeczywiście tutaj odgrywać dosyć mocną pozycję. A z kolei no, słabną te struktury związkowe, to też to co mówiłem o tej pomocy, o tej działalności takiej podziemnej, gdzieś tak do 83 roku, gdzieś do połowy, możemy powiedzieć, że ona jest cały czas jeszcze taka względnie mocna. Dopiero potem, już po gdzieś 84, 85, 86, widać regres w tych strukturach takich czysto związkowych, że no, bardzo mało ludzi się jednak angażuje w tą działalność. No, pamiętajmy, że to cały czas groziło represjami, tak? Są przypadki przez stoczniowców, takich działaczy, powiedzmy anonimowych, którzy nie mają gdzieś tam wsparcia z zagranicy, gdzie nie powie o nich Wolna Europa czy Głos Ameryki, co notabene jest bardzo, bardzo istotne i bardzo, bardzo dobre, że oni potem mają ogromne problemy za prowadzenie tej działalności, gdzieś tam są represjonowani w więzieniach.
To prawda, bardzo
i tak
trudnym
dalej.
Problemem jest to właśnie ten element osamotnienia, bo to jest trochę tak, że ta władza stosuje represje, ale też stosuje różnego rodzaju złagodzenia tych represji, czyli przypomnijmy, że jeśli nawet zapadają bardzo wysokie wyroki, to co pewien czas generał Jaruzelski ogłasza różnego rodzaju amnestie, próbuje rozładować kwestie więźniów politycznych, jak to wtedy się zaczyna już mówić głośno, że są ci więźniowie polityczni, ale znowu potem, za każdym razem po takiej amnestii zaczynają się kolejne aresztowania i często po raz wtóry pojawiają się w więzieniach ci sami ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli zwalniani tak głośno i tak spektakularnie, żeby przypodobać się opinii publicznej na Zachodzie. Tu warto podkreślić, że myśmy to trochę zarysowali, że pomiędzy stanem wojennym a wydarzeniami roku 88 odbywa się wielka ewolucja społeczna w Polsce, która też pokazuje nam to, jaka Polska była tych 16 miesięcy, czyli Polska Solidarności od sierpnia 80 do wprowadzenia stanu wojennego, a jaka była ta Polska, która w 89 zaczynała odzyskiwać niepodległość. To jest bardzo ciekawy proces i myślę, że wart poświęcenia wielu różnego rodzaju dyskusji. My jeszcze pewnie do tych tematów będziemy wracać. Ale wróćmy jeszcze na sam koniec do 13 grudnia, bo ja nie chcę już zadawać tego słynnego pytania o generała i o tam różne argumenty, bo wiele razy żeśmy się rozprawiali zresztą z tymi tezami propagandowymi generała Jaruzelskiego. One pewnie nie przetrwały próby czasu. Ale czy dla społeczeństwa polskiego wciąż 13 grudnia jest ważną datą? Czy to jest data, która jakoś w tym pokoleniu wciąż jeszcze żyjących 50 i 60-latków jest ważna?
Myślę, że tak, bo właśnie z takich rozmów to widać, że to jest wciąż żywa historia, żywa pamięć. Wiele osób odnosi swoje życie i do sierpnia 80 roku i potem do wprowadzenia stanu wojennego. Wiele przecież, wiele cierpienia nadal jest w tych rodzinach, bo przecież ojcowie byli represjonowani w więzieniach, rozłąka i tak dalej, trudne czasy. Mamy dalej przecież z około 100 przypadków śmiertelnych osób zabitych, działaczy Solidarności, księży w stanie wojennym, czyli no, dla tego pokolenia, które pamięta, które przeżyło, no, to jest jeszcze w dalszym ciągu no, istotna data, którą pamiętają, która no, nie da się jakby moim zdaniem tego gdzieś tam zakopać, wyrzucić i
no my
i
z całą pewnością nie będziemy zakopywać
nie chcemy tego robić, chcemy pamiętać, mam nadzieję, tak?
Doktor Arkadiusz Kazański był moim gościem, rozmawialiśmy dzisiaj o stanie wojennym. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej audycji i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.